Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki. Edukatki.
Witamy serdecznie w polskim podcaście edukacyjnym Edugatki. Witają Was jak zawsze Marcin Zaród z Tarnowa.
Jacek Staniszewski z Warszawy w nastroju świątecznym.
Tak, chyba. Bardzo tak cicho, cichonocno jingle bellsowym.
Mm-hmm. Ale nie będziemy śpiewać.
Nie, nie. Oszczędzimy tego Państwu.
A ty już, kiedy w Tarnowie się ubiera choinki? W dzień wigilijny, czy kiedy
tak,
kto chce?
Dzień wigilijny, także mimo, że wychodzimy na pole, to zakładam, że w innych częściach kraju też, nie wiem.
Nie, znam takie rodziny, co już od tygodnia mają choinki.
Aha, nie, no to ja takie rodziny też znam, ale taka, wiesz, tradycja standardowa to jest wigilia.
Dzisiaj przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy niespodziankę. Przejrzeliśmy jeszcze raz nasze archiwa i wybraliśmy kilka wypowiedzi, które trochę pasują do dzisiejszego dnia albo do dzisiejszych świąt tegorocznych, no ale jeszcze nie zostały wysłuchane, dlatego że no, zawsze tak jest, że kiedy rozmawiamy, to z bólem serca musimy się rozstać z niektórymi fragmentami, gdyż w jakiś tam sposób, z jakiegoś powodu nie wchodzą do głównego odcinka, ale my o nich nie zapominamy i chcemy je dzisiaj zaprezentować.
Czy krótko mówiąc, wpisujemy się w tradycję robienia Christmas Special.
Christmas
specjalne wydanie
special.
Bożonarodzeniowe.
Tak jest, tak. Ale nie będzie żadnych wpadek, nie będzie żadnych, no chyba, że my coś głupiego powiemy, ale nie będziemy, się niczego tutaj szukać jakichś rzeczy, z którymi wpadli nasi goście dzisiaj. Po prostu chcemy puścić coś, czego jeszcze do tej pory nie słuchaliśmy, a może namówić niektórych z Was, kto jeszcze nie słuchał wszystkich odcinków, żeby wrócić do odcinka i wysłuchać ich w całości.
Zdarzało mi się, że miałam ochotę wstać i poprowadzić zebranie. Powiedziałam, jak nauczyciel był stremowany, bardzo mocno zdenerwowany, żal mi go było i sama siedziałam zdenerwowana w ławce, już wiedziałam, że w taki sposób nie należy prowadzić zebrań z rodzicami, że trzeba by było więcej luzu, jakiś żart, jakiegoś nawiązania do jakiejś sytuacji zabawnej, która miała miejsce. Wiem już dzięki temu, że niefajnie się rodzice czują, kiedy słyszą tylko narzekania na dzieci, że kiedy nauczyciel nie wyłuska nawet jednej dobrej informacji o całej klasie, już nie mówię o pojedynczym uczniu, to jest takie cywilne życie też nauczyciela. Jest w pełni rolę rodzica i ma na własnym przykładzie może odczuć, jak się taki rodzic może poczuć w różnych sytuacjach, żeby potem nie popełniać tych samych błędów. A jeszcze jak się porozmawia z własnym dzieckiem na temat szkoły i nauczycieli, no to myślę, można dużo takich refleksji wysnuć. Myślę, że też ważna jest pasja, żeby pokazać uczniom, że mamy pasję, mamy zainteresowania, że cieszy nas nie tylko nasza praca, szkoła, obowiązki, ale odkrywanie czegoś nowego, zgłębianie jakiegoś tematu, że jesteśmy specjalistami w jakiejś dziedzinie. Trzeba być szczerym, tak? W cywilnym życiu też trzeba być osobą szczerą, żeby potrafić też tę szczerość przenieść do klasy szkolnej, żeby uczniowie widzieli, że jesteśmy, tak też się buduje autorytet.
A ty, Marcin, byłeś kiedyś na zebraniu z rodzicami u swojego dziecka?
Tak, i od czasu, kiedy poczułem się rodzicem i siadłem w ławce przeznaczonej dla dzieciaczków 1-3, uznałem, że solemnie sobie obiecałem, że jak będę sam wychowawcą, to postaram się prowadzić zebrania jednak nie w ławkach, ale w kręgu.
Mhm. Szkoła z perspektywy ucznia i rodzica jest zupełnie inna. Ja zawsze muszę sobie przypominać, jak to wygląda, jak czegoś nie rozumiem, bo nam jest zawsze trudno zrozumieć, czemu oni nie rozumieją, ale faktycznie tak jest, że mogą nie zrozumieć, prawda?
Tak, to empatia się zawsze przydaje w takich sytuacjach i jakoś ta empatia się zwiększa, jak się zaczyna mieć własne dzieci.
Mm-hmm. Wiesz, ona też się włącza wtedy, kiedy jesteśmy na zebraniu nauczycielskim, jakiejś radzie i siedzimy tam, ktoś przemawia i ktoś mówi coś ważnego, może nawet się wczuwa w to, a nam się tak strasznie nie chce i chce nam się iść do domu. No i co? No i trudno potem wymagać od naszych uczniów, żeby było inaczej, prawda? To co, przechodzimy sobie do następnej bombki. Tym razem udamy się do Etiopii.
Tak, to będzie kolorowa bombka.
To będzie kolorowa bombka, pluszowa. Zapraszamy.
No i potem Etiopia. To potem jest takie pokłosie, ponieważ... Dzięki grupie Super Belfrów, w której jestem od jakiegoś czasu, poznałam masę fantastycznych ludzi. Właśnie Małgosia Rabenda jest taką osobą, pani dyrektor, której pasją jest podróżowanie po różnych miejscach w świecie i pomaganie właśnie biednym dzieciom, plemieniom, wsparcie, przewożenie fajnych rzeczy typu, nie wiem, kredki, plasteliny. No i tak w którymś momencie pytałam się Gosi, czy czasem no, nie mogłaby wziąć ze sobą na którąś z jej wypraw tych naszych awatarków, czy też pożeraczy smutków. Ona powiedziała jasne dawaj. Więc dostała te awatarki, no i tak one wylądowały w tak egzotycznym kraju. To jest po prostu niesamowite, bo tego nie miałam w planach w ogóle. I to jest fantastyczne, mi się tak podoba w tych działaniach, że człowiek niby planuje i myśli, że to jest takie wielkie przedsięwzięcie, a nagle z tego rodzi się jeszcze coś na szerszą skalę. I tak lubię takie działanie właśnie.
Mi się podobało w tym, co powiedziała Marta, nauczyciel roku tegoroczny, że coś sobie zaplanowała, a ten plan jakby się nie skończył tam, gdzie ona zaplanowała to i poszło to wszystko jeszcze dalej. Ja bardzo lubię te momenty, kiedy ten plan, który sobie zakładamy, okazuje się, że ma ciąg dalszy. Ty zresztą też to przeżyłeś ze swoim projektem amerykańskim, prawda?
Tak, on cały czas trwa praktycznie i ostatnio nawet była u nas pani z telewizji Deutsche Welle, która z nami robiła wywiad właśnie, więc cały czas gdzieś tam, zwłaszcza żyjemy w takim świecie, który jest taki mocno zsieciowany, że jak człowiek gdzieś o czymś napisze, to zaraz ktoś to przeczyta i się gdzieś z nami kontaktuje, albo my możemy się z kimś skontaktować, także warto to wykorzystywać te możliwości.
No właśnie. A propos innych ludzi, to nasza następna pompka jest innego rodzaju z kolei. Zaczniemy od zagranicy, bo zaczniemy od tundrze. Ja teraz mogę powiedzieć, że ta następna bombka jest namalowana przez nauczyciela, który ten podcast był najpopularniejszy u nas. On był wysłuchany bardzo wiele razy i no, był dosyć kolorowy, pamiętam.
Ja się również karmię tym, że pokazuję uczniom świat. To, że możemy oglądać wieloryby albo tundrę w realu i tam jest wybitnie personalizacja. Wybitnie. Jedni patrzą na to tak, drudzy tak. Do tego wszystkiego, panowie, jeszcze jest cała masa gigantycznej ilości mediów społecznościowych i tam jest wyłącznie personalizacja. Wyłącznie. I to jakby siłą rzeczy... Lorek, nie spersonalizujesz 800 osób, nawet 40 nie spersonalizujesz jednego dnia. To jest nierealne i to niczynia w tym nasza generalnie wina i nie ma systemu jeden na dwóch, jak w MIT czy tutoringu oksfordzkiego, ale tam, gdzie możesz, to potraktuj ich indywidualnie, no przynajmniej spraw wrażenie, że ich tak indywidualnie traktujesz. To też trochę generalnie pomaga, nie? Natomiast z tym, że wpędzili do jednej klasy 30 osób. Jedyne, co ich łączy, to ten sam wiek i to samo województwo w Polsce. No, tu trudno jakby z tym walczyć generalnie. Ja raczej staram się im pokazać, że jak mogą to obejść, kiedy coś tłumaczę na tablicy i 10 osób jest już dawno znudzonych, a dwie nadal pytają o rzeczy, które tamtych momentami nawet wręcz wywołują na na twarzy, żeby oni sami zdali sobie sprawę ze sztuczności tego systemu, który wkrótce opuszczą i zaczną funkcjonować na trochę innych zasadach. Jak będziecie budować swoje, nie wiem, przyszłe kliniki, warsztaty naukowe, czy nie wiem co jeszcze, zespoły badawcze, to nie popełnijcie tego samego błędu, który zrobiono wcześniej. Nie wpędźcie tam ludzi, których łączy jedynie wiek i każcie im robić generalnie to samo. I do nich to jakoś generalnie dociera. Natomiast personalizacja tak indywidualnie, która gdzieś pewnie, okej, dobra, wszystkie dzienniki elektroniczne pewnie pozwalają spersonalizować swoich uczniów, poznać ich talenty, możliwości. Panowie, to jest hipokryzja o gigantycznym charakterze. Nie jest to kompletnie realne, ale oni się odzywają też do ciebie. No więc siłą rzeczy każde odezwanie się ucznia do ciebie w drugą stronę, no musi być spersonalizowane, no siłą rzeczy, no. A poza tym też w drugą stronę też to działa. Ja sam inicjuję, nie chcę się licytować, 2-3 spersonalizowane kontakty dziennie, bo widziałem, że coś jest tak lub nie tak. Ktoś to zrobił świetnie, a ktoś jest zgaszony, jakby mu cegłę na głowę położyli, a wczoraj tak nie było. No więc siłą rzeczy personalizuj to również po tej 45 minutach. No ale to wymaga znalezienia tego.
Kiedy siedzi przed nami 40 albo 30 osób, to faktycznie może trudno jest myśleć o indywidualizacji nauczania. Ja natomiast uważam, że to, co najważniejsze, to Grześ powiedział na koniec, to znaczy o tym, że trzeba mieć czasami trochę czasu na to, żeby zwrócić uwagę na to, że nie każdy musi mieć świetny humor, nie każdy musi być skoncentrowany, nie każdy musi lubić akurat ten temat. No, bywa różnie w życiu i ja szczerze powiedziawszy, moich uczniów zazwyczaj pamiętam nie takimi, jakimi byli na lekcji, ale takimi, jakimi byli na przerwach.
Na przykład. Albo takimi, jakimi byli na wycieczkach, bo często te najlepsze rozmowy to właśnie gdzieś tam na wycieczkach wieczorami, idąc przez las. Ale to ja, a propos tych rozmów indywidualnych z uczniami, to muszę powiedzieć, że człowiek czasami daje się tak wmanewrować w to, że jest dużo pracy, że dodatkowe zajęcia i tak dalej, że trzeba poprawiać te sprawdziany, że nie ma na nic czasu, a czasem okazuje się, że właśnie taka zwykła rozmowa z uczniem może nam uświadomić takie rzeczy, o których nigdy w życiu byśmy się nie dowiedzieli po prostu czytając jakąś książkę czy jakiś artykuł na internecie. I naprawdę warto czasami ten świat uczniowski poznać trochę z ich perspektywy, po prostu pytając, zadając proste pytania, na które odpowiedź będzie dla nas naprawdę niekiedy niespodzianką.
A ty ze swoimi uczniami, byłymi oczywiście absolwentami, jesteś na ty, czy raczej na pan?
Szczerze mówiąc, w większości przypadków chyba przechodzę już na ty. To już się dzieje jakby naturalnie. To są już, znaczy najczęściej jak mamy kontakt, to mamy kontakt po paru latach, o tak powiem. Mm-hmm. I oni wtedy już są często albo już kończą studia, albo są już zupełnie po studiach. Ostatnio prowadziłem szkolenie w szkole, w której mój absolwent jest nauczycielem, więc tu jakby to już było zupełnie naturalne, jako do szkolezy po fachu, to że rozmawialiśmy na ty. I raczej chyba to są już ludzie dorośli, mający często dzieci własne, więc tutaj nie mam problemu z tym, żeby sobie porozmawiać na ty.
Teraz kolejna bombka, ponieważ teraz pisarz, ale też nauczyciel opowie historię, która, pamiętam, bardzo nam się spodobała, ale nijak nam tak jakoś nie chciała wejść do tego odcinka, więc stwierdziliśmy, że poczekamy i teraz przyszedł czas na bombkę od pana literata Szulskiego.
W sposób naturalny, wiedząc o tym, że zmieni się wychowawczyni, uczniowie i rodzice gdzieś tam w marcu zaczęli pytać wychowawczyni, panią wicedyrektor, o to, kto będzie ich nową wychowawczynią. No, na początku udało mi się namówić panią dyrektor i wychowawcę tej klasy, żeby powiedziała rodzicom, że wie, kto będzie, a nie powie. No i to jakoś tam przeszło. Napisałem list do rodziców, podpisując się jako nowa wychowawczyni. I w tym liście poprosiłem, no, że chciałem, żeby to był jakiś taki ciekawy początek metaforyczny dla uczniów. No i zaproponowałem, żeby przemyśleli rodzice taki pomysł wyjazdu na 3 dni w Tatry, w czasie których dni poznają swoją nową wychowawczynię. I że będą im towarzyszyć absolwenci, To była 15-osobowa grupa z mojej poprzedniej klasy wychowawczej, właśnie których przygody trochę i relacje opisywałem w SOR-ze. Mhm. No, pomyślałem sobie też, że mam mniej czasu, więc to będzie ciekawe doświadczenie, bo jeśli zobaczę, jak ci młodzi ludzie już tam 19-20-letni funkcjonują ze sobą, to będę mógł mniej gadać i mniej przekonywać, że na pewne rzeczy warto zwrócić uwagę i poświęcić trochę swojej energii. No i tak się stało. Zresztą zabawa trwała do końca, ponieważ przez jakieś 2-3 miesiące trwała zabawa w szkole, bo uczniowie próbowali się dowiedzieć, kto będzie tą wychowawczynią, więc rozmawiali z różnymi nauczycielami, my z koleżankami, kolegami nauczycielami. Oczywiście świetnie graliśmy, udawaliśmy, że nic nie wiemy. Dali się wkręcić jeszcze za pomocą Facebooka, bo wjeżdżali w piątek. Ja w piątek byłem gdzieś na konferencji w Poznaniu. Więc specjalnie opublikowałem program tej konferencji, w którym byłem. Potem zacząłem się umawiać na sobotę i na niedzielę ze znajomymi z Poznania podstawionymi. A w sobotę mieli się spotkać z nową wychowawczynią. No i uczniowie mi powiedzieli już w piątek wieczorem, byli uczniowie, którzy tam towarzyszyli tym młodszym, że poszło sprawdzone info po klasie, że to nie Szulski. No, a potem spotkaliśmy się w Dolinie Pięciu Stawów i dzięki uprzejmości też Tatrzańskiego Parku spaliśmy w strażniczówce, co było w ogóle niesamowitym przeżyciem, bo to jest taki malutki domek, jakieś 5-10 minut od schroniska nad samym brzegiem jednego z jezior Tatrzańskich w Dolinie Pięciu Stawów i spaliśmy w takiej chatce malutkiej, w której się normalnie mieści kilka osób, chyba w 45. No i dzieciaki powiedziały, że to pierwszy raz poczuli się rzeczywiście taką klasą. To jest jednak przeżycie nie tylko bycia ze sobą, ale też po prostu w pięknym miejscu, jakieś estetyczne i też wysiłek do tego, no bo jednak oni przeszli z plecakami, ze śpiworami 30 kilometrów tam na sobotę w górę.
Pociągnijmy, Marcin, ten wątek bliskich relacji z uczniami może.
Tak. Znaczy bliskich relacji, w ogóle relacji przede wszystkim. To jest ważne, że często jest tak, że nauczyciel jakby wychodząc z tego założenia takiego często mówienia ex cathedra, prawda, do wszystkich naraz i tak dalej, rzadko często łapie się na tym, że taka indywidualna rozmowa dla niego często jest problemem. A zadania jakieś zadawałeś?
Zwariowałeś?
No właśnie. No mam nadzieję, że nasi słuchacze także nie zadawali zadań.
Dajcie
na święta.
Spokój, ale ja ci muszę powiedzieć, że ja generalnie w ogóle mało zadaję, więc albo w ogóle nie zadaję, więc. Natomiast na święta to jest moim zdaniem jakiś. To powinno być karalne chyba.
Tak. Tak, to też wracamy do empatii.
Napisał do mnie Robert Sowiński, który jest współtwórcą innego podcastu edukacyjnego, który nazywa się Od nauczania do uczenia się. I postanowiliśmy sobie pogadać w czwórkę razem jeszcze z Anną Sowińską, żoną Roberta. No i w czwórkę spotkaliśmy się i rozmawialiśmy prawie godzinę o tym, o naszych planach, o tym, jak robimy podcast, o tym, co się dzieje i dlaczego to robimy. I umówiliśmy się tak, że w naszym odcinku świątecznym puścimy tylko krótki fragmencik, a całość będzie można wysłuchać, a to jest prawie godzina rozmowy, będzie można wysłuchać właśnie na podcaście Ani i Roberta.
Czyli od nauczania do uczenia się.
Ja myślę, że cały czas spodziewam się tego właśnie. Ja bym chciał, żeby słucham czasami takich rozmów nie z nauczycielami, ale z różnymi ludźmi, którzy tworzą. I ja zawsze po takich rozmowach czuję się taki pozytywnie naładowany, także ja też się trochę czuję, będąc nauczycielem twórcą. I myślę sobie, kurczę, ja też chciałbym tak porozmawiać z kimś i kogoś natknąć. Dla mnie rozmowy te, które mieliśmy z różnymi osobami, ale każda z nich nam udowodniała, że tworzy. Że przede wszystkim tworzy i niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy, to coś można od niej wziąć.
A ja tutaj z kolei muszę wejść w zdanie, że oczywiście to jest ważne, ale ja tak typowo egoistycznie podchodzę do tego też tak, że jeżeli rozmawiam z kimś, kto jest inspirujący, to oczywiście to się nagrywa i to później gdzieś później pójdzie, Ale to dla mnie w danym momencie jest niesamowita inspiracja. Ja zawsze jestem zafiksowany na to, żeby właśnie cały czas się rozwijać, cały czas chłonąć i tą dobrą energię, ale też właśnie różnego rodzaju pomysły. Więc taka rozmowa, u nas to trwa generalnie około godziny, a z tego zostaje czasami 20 minut rozmowy z gościem do puszczenia. Natomiast po takiej rozmowie to ja zawsze mam ileś tysiące pomysłów, jakiegoś takiego pozytywnego właśnie boosta, który mi pozwala przez te kolejne dwa tygodnie jakoś też u siebie przy tablicy troszeczkę przetrwać. Więc tu takie zawsze mam taką nadzieję, marzenie, że może gdyby więcej ludzi odkryło, że takie coś jest, to może by też więcej ludzi łatwiej sobie dawało radę przy tablicy pod tytułem niekoniecznie, żeby mieć jakąś tam lepszą technikę, żeby mieć lepsze metody, tylko po prostu, żeby wiedzieć, że wśród nauczycieli polskich są też ludzie, którzy robią fajne rzeczy, więc pod małymi rzeczami my też możemy zrobić coś naprawdę fajnego, tak?
No ja jestem przekonany, że to, co robimy, to jest naprawdę wielka sprawa. Nawet jeśli to są jakieś tam próby mniej lub bardziej udolne, to te emocje, które za tym idą, plus merytoryka, plus konkretne osoby, które robią też konkretne, ważne rzeczy i coraz częściej rzeczywiście chcą się chwalić tym, nie na zasadzie, że ja jestem lepszy od kogoś innego, tylko słuchajcie, da się to zrobić. Zróbcie tak. To może tak, bo mnie to wychodzi. I to, co mnie niezmiernie jakby motywuje do dalszych takich działań, że przyrasta kolejnych słuchaczy. My nie mamy jakichś tam... Ja ostatnio sprawdzałem, staram się tego nie robić zbyt często, bo to jest właśnie ponoć też negatywnie działające, zwłaszcza na początku, jak ktoś chce mieć tam przyrost słuchaczy. My mamy w sumie około 4000 odsłuchań wszystkich naszych odcinków. Porównując na przykład podcasterów, którzy są rok czy dwa z obszaru biznesu, którzy mają 100 tysięcy odcinków, 100 tysięcy odsłuchań rocznie, to jest rzeczywiście mizeria. Ale z drugiej strony my działamy w takiej niszy, która ma bardzo duże znaczenie w tym, co robi z ludźmi na przyszłość, bo pracuje z dziećmi. I myślę, że każdy człowiek, każdy, kto odsłucha rozmowy z nauczycielem czy z kimś, kto z tym nauczycielem pracuje i wyciągnie coś dla siebie, ma dużo większe siłę rażenia niż nawet ludzie słuchający tych podcastów biznesowych, którzy lepiej lub gorzej sprzedadzą jakąś kolejną rzecz. Oczywiście dla każdego z nas, czy sprzedaje to, czy tamto, to są ważne rzeczy i każdy się zaangażuje, przynajmniej powinien podobnie swoją pracę, ale ta siła rażenia nauczycieli jest dużo większa niż sprzedającego nawet najlepszy samochód, czy najwspanialszą książkę, czy nie wiem, wycieczkę w górę. To jednak edukacja i praca z dziećmi to daje po prostu ten efekt skali i to najczęściej tego nie widzimy. Dopiero tak jak wy mówicie, no czasem odkrywacie swoich uczniów, którzy gdzieś tam uczą, pracują i się do was odzywają, ale to jest znikoma ilość dzieci, które gdzieś tam potem ten feedback daje swoim byłym nauczycielom, ale myślę, że to po prostu jest tak fajne, że to...
A ja nie wiem, czy wy macie coś takiego, co u mnie się pojawiło, odkąd zaczęłam nagrywać podcasty, jak mówiłam, że wcale ich nie chciałam robić, że teraz jak gdzieś jeżdżę konferencję albo siedzę w jakichś tam fanpage'ach, to mówię, ciekawe co, a może byśmy z nią nagrali podcast?
No ja nie wiem, czy to, co robimy, to jest jakaś wielka sprawa. Mam nadzieję, że tak, że to jest coś ważnego. Podobało mi się to, co mówiłeś na temat tego pozytywnego, no i tu użyłeś tego swojego angielskiego niestety, chociaż ja lubię, jak to robisz. Boost. Czym jest dla ciebie boost?
Boost, wiesz co, to jest coś takiego, że kiedy przeczytam coś, usłyszę kogoś, oglądnę coś albo kogoś mówiącego, co sprawia, że zaczyna mi się jakiś w głowie trybiki, zaczynają się kręcić szybko, szybko, żeby wymyślić coś fajnego, co pociągnie dalej tą inspirację i z takich rzeczy często wychodzą fajne wyniki, fajne rezultaty tych inspiracji.
Ale mówisz o czymś coś takim, że co, że masz jakiś pomysł na jakąś fajną lekcję, czy jakiś fajny projekt, co to jest?
Albo jakieś przemyślenie nawet często, tak? Teraz czytam taką książkę Cyfrowi Rodzice, którą naprawdę bardzo polecam na święta. ale i po świętach, gdzie naprawdę na podstawie badań, bardzo rzeczowo, ale bardzo przystępnie, są bardzo fajne informacje podane na temat tego nowego pokolenia, ludzi, którzy są naszymi dziećmi, naszymi uczniami. Ogromnie dużo ciekawych informacji i właśnie jak czytam tą książkę, teraz jestem dokładnie w połowie, 50% książki przeczytałem. Kiedyś się mówiło, że jestem na którejś stronie. Teraz mogę powiedzieć, że przeczytałem 50% książki, bo nie wiem, na której stronie jestem.
Bo jesteś elektronicznym rodzicem.
Akurat to było do kupienia na Amazonie właśnie w wersji elektronicznej, więc kupiłem w wersji elektronicznej, bo chciałem to już mieć. Nie chciałem czekać, aż przyjdzie mi zamówione pocztą. Więc szybciuteńko wszedłem w posiadanie elektronicznych rodziców w wersji angielskiej. I naprawdę tutaj te moje trybiki się kręcą cały czas jakieś notatki sobie robię, przygotowuję rzeczy, które mógłbym powiedzieć rodzicom moich uczniów, rodzicom uczniów ze szkół, do których jeżdżę jako ten emisariusz bezpiecznego internetu. Ogrom informacji i to naprawdę takie dobre odpowiedzi na pytania, które nas wszystkich nurtują w stylu, czy jak czytasz coś z elektronicznej książki, czy to wchodzi do głowy lepiej niż czytane z książki zwykłej, czy może gorzej, czy jak robisz notatki ręcznie, to one są bardziej efektywne niż robione zwyczajnie, czy jest multitasking. Ogrom informacji w jednym miejscu, genialna sprawa i to dla mnie to jest taki boost. Jak słucham podcastów, to dokładnie tak samo się czuję. Zawsze gdzieś tam te trybiki w głowie, w trybie takim backgroundowym, czyli w tle mi działają i to mi się strasznie podoba.
No masz, jak nie boost, to background. No ale zapraszamy serdecznie na podcast Ani i Roberta. Oni mają, tak mi się wydaje, trochę więcej czasu, bo rozmawiają przez godzinę, rozmawiają dłużej. Te ich podcasty są takie spokojniejsze, ale warto ich posłuchać. Namawiamy serdecznie pod tylko jednym warunkiem, że nie zrezygnujecie z naszego.
Najlepiej słuchać obu.
Ale nie naraz.
To tak, aż taki multitasking nie jest zalecany.
Chociaż mamy, no dobra, chciałem powiedzieć żart, że mamy dwoje uszu, ale to chyba głupi byłby.
Tak, to myślę, że jeszcze nie teraz. To tak, jak będziemy mieli już generację 4.0, to wtedy...
Albo będzie Sylwester i wtedy to człowiekowi się równo co czyta.
Tak, wtedy słuchaj, czterema uszami nawet.
Właśnie. A propos ludzi wesołych i zawsze pozytywnie nastawionych do wszystkiego, zapraszamy do ostatniej bombki. Już nie wiem, czy znasz, jest taki nauczyciel, nazywa się Jacek Ścibor. On też u nas wystąpił i zmierzył się z pytaniem, jak być lepszym Belfrem.
I tutaj uwaga, powiem jasno, nie strony internetowe, nie świetne rzeczy w YouTube, nie gdzieś tam, tylko inni ludzie, z którymi się spotkasz, dotkniesz ich, dostaniesz od nich power, poczujesz, nie wiem, moc, nie wiem jak to nazwać nawet, feromony, nie feromony, cokolwiek, jakaś wewnętrzna siła od tych osób i jest kilka osób takich w naszej grupie, które po prostu są jedną wielką energią. Nie wiem, Marta Żorkiewicz-Borkowska, która w tej chwili została nauczycielem roku, tak?
Ty, teraz Marcin, już prawie celebrytka, tak.
Tak, ale Marcin też to przeżył, tak. Celebryctwo i ciężko z tym walczył.
Żyje.
Tak, i żyje, i to się da opanować jakby, tak? Jest sporo takich osób, które są wulkanami energii, które się śmieją, które są szczęśliwe. Oczywiście wcześniej czy później dopadają nas różne kłopoty, bo niestety jesteśmy tylko gatunkiem, więc tam chorujemy, nasi bliscy chorują, coś tam, ale ta taka wewnętrzna moc, to przekonanie, ta dobra energia jest do przekazania tylko w kontaktach bezpośrednich.
No właśnie, Jacek Ścibor tak naprawdę powiedział to, co nie do końca nam chyba pasuje, bo powiedział, że trzeba odrzucić wszystkie strony internetowe, Facebooki i pewnie miał tu również na myśli podcasty i powiedział, że trzeba wziąć i się spotkać. I chyba miał rację.
No ale to często się łączy. Ja zawsze lubię takie podejście związane z różnorodnością, kiedy nie negujemy rzeczy, które ktoś robi, ale mówimy, słuchaj, poza tym, co robisz, zrób na przykład jeszcze coś innego. Czasami coś wymień, ale nie zapominaj o tym, co robiłeś do tej pory, bo nie ma tego jednego antidotum, które by wszystko załatwiło. Więc rozmowa jest zawsze fajna, tak jak my teraz rozmawiamy. ale też nie byłoby tej rozmowy, gdybyśmy wcześniej gdzieś tam się nie przygotowali, czegoś nie przeczytali. Więc umiar i balans.
Tak. Ja poza tym chcę powiedzieć, że od czasu, kiedy jesteśmy prowadzącymi ten nasz podcast, to mam takie wrażenie, że mimo tego, że spotkaliśmy się tylko raz w życiu, to w zasadzie non-stop jestem w jakiś tam sposób z tobą na linii i coś trzeba, do czegoś się trzeba umawiać, coś trzeba pisać, do kogoś tak. trzeba zadzwonić. Więc no, te pierwsze spotkanie i jedyne na razie nasze, i to tak bardzo wciąż. Daleko, okazało się bardzo ważne. Tak, ale zgadzam się. Tak, płodne spotkanie.
Podbrzemienne w skutkach.
Spłodziliśmy podcast, tak.
Po paru miesiącach niezłych, w sumie, jakby tak policzył. To...
Mam nadzieję, że może...
9 miesięcy?
Może.
A 9 miesięcy później zaczęliśmy podcast. Okej.
No w każdym razie udało nam się spłodzić podcast i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z nami są. Ja bardzo również dziękuję wszystkim, którzy z nami byli, a nie wymieniliśmy ich w tym podcaście. To nie jest tak, że nie mieliście nic ciekawego do powiedzenia, no bo nie zaprezentowaliśmy żadnej ekstra wypowiedzi Karoliny Żelazowskiej, która była z nami niedawno, ale no była na tyle niedawno, że postanowiliśmy albo zdecydowaliśmy, że się na nas nie obrazi. Sławek Baturo, który był wcześniej i opowiadał o tym, jak to tak naprawdę, nie będąc, przynajmniej się z takiego uważał, świetnym nauczycielem, takim właśnie jest. Rozmawialiśmy również z Waldkiem Stopczyńskim, człowiekiem od projektów i od tego, że można stać się naukowcem, będąc zwykłym, jak to się sam przedstawia, nauczycielem. No i proszę pamiętać, że zaczęliśmy wszystko od Marcina Polaka, który nauczycielem nie jest, ale zaczął zaczął tę 9-odcinkową serię spotkań. No i jeszcze był pan Maciej Sztur, no. Ale on zapowiada dosyć bogatą, mam nadzieję, serię Edugadek Ekstra, które w roku 2018 będą chyba trochę częściej.
Tak, więc mieliśmy dużo kolorowych bombek na choince, chociaż jak używałeś tego słowa, to cały czas gdzieś tam w tle mi tak mówiło, kurczę, my mamy takie słowo bańki na choince czasami.
Kto wy tam na południu macie?
Tam na południu, tutaj przy górach mówi się, że bańki na choince wiszą i wiesz, gdyby nas jakaś sztuczna inteligencja słuchała, to oby nie trafili do twoich drzwi później po tym podcaście bombkowym, więc bańki na choince, nie bombki.
Ale ty tak w domu mówisz normalnie bańki, czy mówisz bombki?
Różnie, bańki choinkowe, bombki choinkowe, różnie.
A wieszacie stryfle?
O matko, nie. Nie, staramy się żadnych stryfli nie wieszać.
Ale wiesz, co
kotów
to jest?
Kotów też nie wieszamy, nie.
Stryfle to są skarpetki.
O.
Tylko po kaszubsku.
O. Tak. A nie, to tylko dla świętego Mikołaja w Stanach, to tam ten stocking gdzieś tam. Natomiast ale tak jakoś tu nie. O, to oni też tak wieszają? Czy to tak dużo ich jest na tych?
Nie, ja się chciałem tylko pochwalić, że ja też znam słowo, którego ty nie znasz.
A, okej.
Okay. A że akurat skarpetkowo to mi jakoś tak ten to swobodnie. To ja ci, Marcinie, chciałbym złożyć najlepsze życzenia. Baw się dobrze, odpoczywaj, czytaj dużo mądrych książek i głupich też. Niech ci brzuch duży nie urośnie, ale trochę może, ale tobie nie urośnie, bo ty jeździsz na rowerze i tam walczysz te swoje różne rzeczy.
Od czytania wszystko rośnie, także głowa rośnie. Warto czytać, warto rozmawiać, warto słuchać podcastów. Życzymy tego samego naszym słuchaczom. Słuchajcie, bądźcie z nami w przyszłym roku. Niech nowy rok będzie jeszcze płodniejszy niż ten.
Właśnie. To co, my idziemy teraz jeść, czytać i się cieszyć.
Robić pierniczki.
I sałatkę.
Tak.
Co wy tam jeszcze jecie? Jecie na pewno wszystko to samo jemy, tam nie udawajmy, że jesteśmy tacy różni.
Pewnie nie, tylko te gefilte fish nie jemy jakoś ostatnio.
Myśmy nigdy nie jedli.
Ja chyba raz gdzieś jadłem taką strasznie słodki karp z cebulą. Nie, sorry, to nie dla mnie.
To Do widzenia, dobranoc, trzymajcie się, do zobaczenia w 2018 roku. Edugatki dalej będą dla Was trwały. Ale pamiętasz, jak z kolei mówił chyba... to nie, to zaraz powie. A to znowu coś, kurde, nie mogę się skoncentrować. A!
Albo na przykład do dwóch roczników, jeden po drugim i nagle widzę, że gdzieś tam w Chicago pozdrawiam Tomka i Asię na przykład, proszę mnie, a nie Asię, tylko Tomka i no dobra, to się wytnie. Chyba Dagmarę, kurczę, to już było 19 lat temu chyba, jak oni kończyli. No nie, no to trzeba wyciąć. Ojej, nie, dobra, czekaj. Że no nie, niepotrzebnie wszedłem w te zdjęcia. Nie, no bo sens.
No tak, trudno jest traktować ludzi tak do końca osobiście, zwłaszcza jeżeli przed nami siedzi 80, może nie, 80, no jeszcze raz, w ogóle do tupy to było. Podobało mi się to, że mówiłeś... O czym ty mówiłeś?
Nie mam bladego pojęcia, czy ja tam mówiłem.
Ja wiem, że ci się podobało. A teraz już nie pamiętam. Poczekaj, zaraz sobie przypomnę.